z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, serdecznie witam słuchaczy naszej audycji. Dziś przedstawię książkę Krzysztofa Fedorowicza pod tytułem Zaświaty, opowieści o nieprzemijaniu i dzieło Mario Praza, wspaniałości Rzymu. Rekomendowane książki łączy śródziemnomorski korzeń, z którego w znacznym stopniu wyrosła cywilizacja europejska, w tym kultura polska. Książki, które za chwilę zacznę prezentować, pokazują zjawiska pozornie sprzeczne, kruchość, ale i siłę tradycji odradzającej się w różnych gatunkach i formach sztuki, a w literaturze, malarstwie, akwaforcie, rzeźbie, architekturze i muzyce, także filozofii. Krzysztof Fedorowicz, zdobywca lubuskiego wawrzynu literackiego całkiem świeżutko, autor Zaświatów, to wielokrotnie nagradzany poeta i prozaik lubuski, co nie jest bez znaczenia dla przedstawionej książki, winiarz w pełni sił twórczych. Nie jest pierwszym literatem z naszego regionu, który zajął się szlachetną sztuką wytwarzania wina, dzieła przyrody przecież i ludzkiej wyobraźni, co warto podkreślić, odgrywającego tak ważną rolę w religijno-kulturowej historii Europy. Oprócz Krzysztofa Fedorowicza mamy bowiem Mirosława Kulebę, trzykrotnego zdobywcę lubuskiego wawrzynu literackiego, autora fundamentalnego dzieła liczącego prawie 940 stron i ponad 2300 przypisów, a dzieło to zatytułowane jest Topografia winiarska Zielonej Góry. To jest prawdziwy rarytas, wyszedł w niedużej ilości egzemplarzy. Wielokrotnie poczyniłem publicznie uwagę, że Topografia winiarska Kuleby, wielokrotnie cytowana w Niedzieli z kulturą, ze względu na swoją szczegółowość opisu i prezentowane w niej sylwetki winiarzy i ich rodzin, przecierają drogę wszystkim, którzy zechcą o winie pisać lub czerpać inspiracje dla rozwijania swoich badań i zainteresowań. Dlatego tyle o książce Kuleby mówię, ponieważ ona się wiąże z tematem dzisiejszej audycji. Pożyczony egzemplarz Topografii zainspirował jednego z zielonogórskich archeologów, to jest dość istotna informacja, do zainteresowania się postacią Augusta Gremplera, ponieważ to jego przygoda z ludzkimi szczątkami pochodzącymi z wykopalisk zamyka książkę Zaświaty Krzysztofa Fedorowicza i o tym jeszcze wspomnę. Postacią spinającą opowieści, bo jest ich wiele, opowieści o zaświatach i nieprzemijaniu jest August Grempler. Na chwilę sięgnę po książkę Mirosława Kuleby, żeby na jej podstawie przybliżyć nieco postać kluczowego bohatera książki Krzysztofa Fedorowicza. Dzisiaj tu jestem obłożony mocno książkami. Friedrich August Grempler urodził się w 1792 bądź 1793 roku, a z zawodu był mydlarzem, podobnie jak jego ojciec Christian Friedrich Grempler. Matka Maria Dorotea Manigel pochodziła ze starej, zamożnej zielonogórskiej rodziny, której przedstawiciele trudnili się sukiennictwem, winiarstwem i handlem. Jak pisze Mirosław Kuleba, jak zakłada, rodzina Gremplerów musiała cieszyć się wśród zielonogórskich mieszczan poważaniem, jako że mydlarz Friedrich Grempler, ojciec, został wybrany do pierwszej rady miasta Zielona Góra, czyli ówczesnego Grünbergu. August Grempler, bohater, kluczowy bohater książki Krzysztofa Fedorowicza, ożenił się w listopadzie 1815 roku z Julianę Eleonore Förster, z córką Jeremiasza Sigismunda, a siostrą Adolfa Friedrycha Förstera. Tak dokładne informacje znajdujemy w książce Mirosława Kuleby o rodzinie Gremplerów. W 1829 Grempler wraz z Hauslerem założyli wielką wytwórnię win, znaną później jako Grempler and Company. Zanim Grempler zamieszkał przy placu pocztowym, jego dom zachował się do dzisiaj. Jest to bardzo okazała kamienica, pierwsza z lewej. Przy wejściu do dzisiejszej ulicy Sikorskiego prowadził Grempler wiele lat odziedziczoną po ojcu mydlarnię. August Grempler podejmował w swoim domu królewskich gości. Tutaj bywali, nawet przenocował w drodze na rewię wojskową do Legnicy król Prus Fryderyk Wilhelm IV. Bywało tutaj bardzo wielu znamienitych gości, serwowano wspaniałe wina. Grempler preferował trunki z własnych winnic zielonogórskich. Jak podkreśla Mirosław Kuleba, szczególnie udane były roczniki Paz Galera 1834-46, 1857, 58 i 59, a bale wydawane corocznie przez małżonków Grempler były wielkim wydarzeniem towarzyskim. Los nie szczędził małżonkom Grempler tragicznych doświadczeń. Jedna z ich córek zmarła w 1843 roku. Podczas narodzin pierwszego dziecka dwaj synowie, Albert i Richard, zakończyli życie jako młodzieńcy. W 1849 zmarł trzeci z synów, Reinhold. Upatrywano w nim dziedzica zielonogórskiej wytwórni win i na początku lat 40. XIX wieku wysłano na długi pobyt w Szampanii, gdzie w największej z miejscowych wytwórni szampana gruntownie przygotowywał się do zawodu. August Grempler zakończył życie jesienią 1869 roku. Ten wstęp był konieczny, żeby troszeczkę oswoić przyszłych czytelników, czytelników książki Krzysztofa Fedorowicza z osobą Augusta Gremplera, który występuje, wciela się w bardzo wiele innych postaci żyjących także współcześnie. Bo w książce Krzysztofa Fedorowicza Zaświaty, opowieści o nieprzemijaniu, August Grempler wędruje poprzez stulecia, wcielając się, jak już powiedziałem, w żyjące współcześnie postacie. Zaświaty są opowieściami utkanymi z prawdziwych zdarzeń i z wątków będących owocem wyobraźni autora. August Grempler, Friedrich Seidel, Hermina von Reuss i galeria ludzi przewijająca się przez opowieści Krzysztofa Fedorowicza są pretekstem do przedstawienia burzliwej historii naszego regionu. Przypominają czytelnikowi o kruchości życia i o zmienności losu. A w pewnym momencie zaczyna się opowieść o winie z nutą metafizyki w tle. Można odczuć, że właścicielem słów jest winiarz, filozof, a nie ktoś, kto go tylko udaje. Fedorowicz czuje się mocno związany z krajobrazem i pragnie dla nas ocalić to, co było i jest w nim ulotnego, zmiennego. Taki wniosek można wyciągnąć po lekturze licznych opisów pejzażu. W nagrodę za cierpliwość czytelnik dostaje fragmenty prozy urodziwej. Zacytuję pierwszy z nich. Nawoływanie kosa przeszywa powietrze jak świst nisko przelatującego odrzutowca. Przyczajona, znieruchomiała między drzewami sarna, zrywa się do ucieczki, wzlatuje, przemieniając się w drozda. Chętnie zacytuję jeszcze jeden krótki fragment opisujący luterankę emigrującą do Australii. Dorota jak kometa sunąca po niebie pośród burz i sztormów pruje oceany. jest trzymasztowym żaglowcem, którego celem nie jest konkretne miejsce, lecz samo żeglowanie, które jest Australią. Moim ulubionym fragmentem tej książki jest świetnie napisany wątek emigracji luteranów do Australii z wiosek leżących na dzisiejszej ziemi lubuskiej. Krzysztof Fedorowicz skorzystał z pracy dr Anity Maksymowicz zatytułowanej Emigracja z pogranicza Brandenburgii i Śląska i Wielkopolski do Australii Południowej w latach 1838-1914 i autor podkreśla to w postscriptum. Zaświaty opowieść o nieprzemijaniu są nieustanną podróżą w czasie i przestrzeni. W tej postmodernistycznej opowieści ruch jest bowiem wszystkim. Jako czytelnik życzliwy, lecz nie bezkrytyczny, odniosłem wrażenie, że odchudzenie książki dobrze by jej zrobiło. Z trudem nieco przebrnąłem przez opisy czeskich miasteczek prezentowane na podobieństwo komunikatów z samochodowej nawigacji satelitarnej. To rzecz jasna uwaga subiektywna, wynikająca ze zrozumienia tego, że utrzymanie uwagi czytelnika i pozostawienie go w stanie napięcia przez 237 stron jest sztuką niełatwą. Podobnie jak zakończenie książki Krzysztofa Fedorowicza. Ale od czegóż jest przypadek, który przydarzył się, dość zabawny przypadek, który przydarzył się jednemu z zielonogórskich archeologów używających na Facebooku imienia i nazwiska Augusta Gremplera. To on pożyczył niegdyś egzemplarz topografii winiarskiej Zielonej Góry autorstwa Mirosława Kuleby i zafascynował się postacią wielkiego zielonogórskiego winiarza. Zobaczmy, jak w tych kontekstach kończą się opowieści Krzysztofa Fedorowicza o nieprzemijaniu. Sięgam po egzemplarz książki i zacytuję stosowny fragment z postscriptum. 22 listopada spod domu Gremplera zniknął Ford. Tego samego dnia w pobliskim lesie strażacy próbowali ugasić płonące auto. Wezwali policję kryminalną oraz karawan, bo w bagażniku znaleźli szpadle oraz ludzkie kości, piszczele i żuchwę. Newsa szybko podchwyciły media. Pisano o makabrycznym odkryciu. Przesłuchanie Gremplera trwało 10 godzin. Wyjaśniał, że szczątki czekały na datowanie. Z punktu widzenia historii miasta ważne jest, czy należały do osób żyjących w XIV czy XVII wieku, czy należały do autochtonów, czy osób napływowych. Chciał też sprawdzić, czy zapisana jest w nich pamięć o zarazie. August śmieje się, że datowanie nadpalonych kości może wykazać tylko jedno. To, że wiek strzyg jest równy wiekowi ludzi urodzonych na początku XXI wieku. Ogień oczyszcza z przeszłości, przyszłość żywi się czasem, który minął. Ta historia wydarzyła się w Zielonej Górze i w jej okolicach. Auto podpalili złodzieje ze strachu, że zostaną oskarżeni o morderstwo, którego nie było, ale o tym nie wiedzieli. Po raz kolejny okazało się, że najlepsze scenariusze, a czasem zakończenia rozwiniętych wątków, dopisuje samo życie. Jeśli ktoś lubi zabawę historią, tekstem literackim i grę z odbiorcą, to książka Krzysztofa Fedorowicza sprawi mu przyjemność. A my zasłużyliśmy sobie na chwilę nastrojowej muzyki, oczywiście w winiarskich klimatach. Za chwilę usłyszymy Jagodę Aleksandrowicz w piosence Zielone Wino.
Niedziela z kulturą.
autorem drugiej rekomendowanej dziś książki zatytułowanej Wspaniałości Rzymu jest Mario Praz, eseista, krytyk literacki i pisarz, profesor Rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza. O uniwersalizmie tej książki wspominałem na początku dzisiejszej audycji, ale przecież Rzym jest od stuleci inspiracją dla największych postaci literackich Europy. Wystarczy sięgnąć do dzieł Goethego, Stendhala, Byrona i naszego Adama Mickiewicza. Goethe w pierwszej elegii rzymskiej zawołał: o Rzymie, jesteś światem. A Byron w Wędrówkach Childe Harolda zapisał znamienne słowa: o Rzymie, moja ojczyzno, miasto duszy. Rzym wstrząsnął Adamem Mickiewiczem przedzierającym się przez krzewy na Kapitolu, na Palatynie do ruin zamierzchłej wielkości. Spacerował po Via Appia, Via del Corso i po Zatybrzu, przechadzał się pod łukiem Druzusa tuż przy bramie świętego Sebastiana, w fragmencie muru Aureliana, pochodzącego muru, tego muru z końcówki III wieku naszej ery. Adam Mickiewicz w liście do Józefa Jeżowskiego wymownie oddał stan swojego ducha. Zacytuję króciutko: bogactwa sztuk przechodzą wszelkie wyobrażenie. O starożytnym Rzymie chyba bym pisał wierszami. Przechodząc zaś do książki Mario Praza, otrzymujemy zbiór esejów subtelnych duchowo i literacko wysmakowanych. Bo jakże nie pokochać takiej oto frazy: pod bezlitosnym rzymskim słońcem, dla kogoś, kto potrafi je dostrzec, kamienie żyją z taką intensywnością, że zakrawa to na halucynację. To brzmi, jakbyśmy czytali strofy Szekspira. Ale słowa uznania należą się również autorce przekładu książki Mario Praza, Joannie Ugniewskiej. Na wspaniałości Rzymu składają się teksty pisane w ciągu wielu lat. Mario Praz pisze, że jego stosunek do Rzymu przypomina zachowanie osoby, która czuwa przy ciężko chorym, badając jego puls i wsłuchując się w jego oddech. Praz utyskuje na ruch samochodowy, który niszczy Rzym. Bywalcy Rzymu, stali bywalcy, wiedzą, jak to jest bardzo prawdziwe. Przez plac Wenecki pomykają tabuny aut. Refleksje Mario Praza dotyczą przemijania, upadku wynikającego z działania sił przyrody, ale też z upływu czasu i działalności ludzkiej. Docenia rolę sztuki, jej twórców, takich jak Giovanni Battista Piranesi, który przybył do Rzymu z północy, z Wenecji Euganejskiej, urzeczony, jak podkreśla Mario Praz, wspaniałościami wiecznego miasta i jego nieprzebrzmiałym mitem stanowiącym stały impuls do rozwoju kultury i sztuki w Europie. I co zrozumiałe, dodaję to od siebie, przecież przypominając nasz udział w tym wszystkim, czyli w dziedzictwie kultury europejskiej, ten impuls szedł z Rzymu także do Polski od początków państwa polskiego w drugiej połowie X wieku i idzie dalej aż po czasy aktualne, co dobrze widać w twórczości choćby Igora Mitoraja. Książkę Mario Praza otwiera przenikliwy esej o Piranesim, dla którego XVIII-wieczny Rzym był pracownią. Mógł w niej uwieczniać monumentalny rozpad imperialnych ruin i podglądać, co podkreśla Mario Praz, kontrasty pomiędzy wspaniałością a pospolitością, pomiędzy spektaklem przepychu a spektaklem nędzy. O znaczeniu Piranesiego dla kultury europejskiej Mario Praz pisze w sposób intelektualnie klarowny. Zacytuję tu krótki fragment. Sięgam w tym momencie po książkę Mario Praza. August zastał Rzym z cegły i zostawił marmurowy. Mowa oczywiście o Oktawianie Auguście. To Piranesi zastał Rzym w ruinach i potrafił nadać tym ruinom więcej szlachetności niż August swoim marmurom. Ujrzał Rzym pałaców i za sprawą pałaców i perspektyw ulic otworzył drogę do narodzin nowoczesnych metropolii. Katarzyna II zachwyciła się bowiem wedutami Piranesiego i na ich przykładzie powstało jedno z najpiękniejszych miast na świecie, Petersburg. Tak pisze Mario Praz. A wielką kolekcję prac Giovanniego Battisty Piranesiego i jego syna Francesca zgromadził ostatni król Rzeczpospolitej, Stanisław August Poniatowski, niegdysiejszy kochanek carycy Katarzyny II. Dzieła z tej kolekcji pokazano na wielkiej wystawie zatytułowanej Uwięziony geniusz Giovanni Battista Piranesi, która to wystawa została zorganizowana w dniach 28 września 2020 i była czynna do 5 stycznia 2021 roku w Warszawie z okazji 300. rocznicy urodzin tego artysty. Zamykając wątek Piranesiego, zacytuję na zachętę dla przyszłych czytelników jeszcze jeden fragment prozy Mario Praza. W Vedute di Roma postać Piranesiego jawi nam się również w tym wypadku w podwójnym aspekcie. Proroka, lecz przede wszystkim kogoś, kto upamiętnia. Pod koniec średniowiecza zapanowała w Europie Północnej chorobliwa moda na przedstawianie ludzkich zwłok pożeranych przez robaki. Było to ukoronowanie pewnej tradycji religijnej zwracającej się bez reszty ku medytacji nad nędzą człowieka i ku pogardzie dla rzeczy tego świata. Podobna fascynacja wszystkim, co makabryczne i odrażające, nie była również obca Włochom, którzy mieli Dantego, nieboszczyków u Martina da Verona i w Triumfie Śmierci Francesca Trainiego oraz wisielców Pisanella na fresku poświęconym świętej Anastazji. Dawni Włosi nie ignorowali zatem mrocznych aspektów życia sprzyjających wielkiej syntezie. Później jednak zafascynowani i powiedzmy także zdeprawowani ideałami platońskimi odwrócili od nich wzrok. Napisałem, że wraz z Piranesim blask stuleci włoskiej cywilizacji przechodzi w wizję tragiczną. To, co pod koniec średniowiecza było tragicznym poczuciem ludzkiej przemijalności, stało się wraz z Piranesim tragicznym poczuciem przemijalności budowli, śmierci zabytków. Pasożytnicze wegetacje są niczym robaki pożerające zwłoki. Dramatyczna elegia o starożytnym mieście jest zarazem pierwszym kwileniem rodzącego się nowoczesnego miasta, ponieważ z gigantycznych ruin, gnijących niczym ludzkie zwłoki, zrodzą się w przyszłości nieludzkie wieżowce, geometryczne kolosy nowoczesnych miast. Piranesi pierwszy daje wyobrażenie, czym jest metropolia stworzona bardziej na miarę tytanów niż ludzi. Istnieje coś, co łączy Piraneziego z nami żyjącymi współcześnie. Daje temu wyraz Mario Praz wraz w przekonywujących dla mnie słowach. Piranezi staje się jedynym Włochem spoglądającym w otchłań chaosu. Owego chaosu, który w coraz większym stopniu będzie wyróżnikiem świata nowoczesnego, podkreśla Mario Praz. Od siebie dodam powszechnie znane przekonanie, że wybitni artyści mają to coś, co pozwala im genialnie przewidzieć przyszłą postać świata. No a ten nasz współczesny świat, co możemy naocznie obejrzeć, pogrąża się właśnie w chaosie. Mario Praz, oprowadzając nas po placach, ulicach i pałacach Rzymu, odkrywa przed nami nieprzebrane pokłady historii i sztuki miasta, które odegrało tak wyjątkową rolę w dziejach cywilizacji europejskiej i której my, naród polski, jesteśmy nieodrodnymi dziedzicami. Wystarczy wspomnieć wpływ kultury włoskiej na kulturę polską, czy ogólnie kultury śródziemnomorskiej, ale także my dokładamy jako dojrzały kulturowo naród do wspólnej puli cywilizacji śródziemnomorskiej, która jest cywilizacją europejską zarazem. Po takiej dawce słowa należy nam się solidna porcja muzyki i już za moment zaśpiewają rodowity Rzymianin Eros Ramazzotti i pochodzący z małego toskańskiego miasteczka niedaleko Pizy Andrea Bocelli. Wykonają kompozycję Pierangelo Casano zatytułowaną Musica E. Ja zaś wrócę na antenę 5 minut po pierwszej. Teraz pora na zapowiadaną muzykę.
Chluba i zguba. Antologia najnowszej publicystyki patriotycznej. Wydaje się, że w dobie gwałtownego sporu, a nawet walki lub wojny, jak chcą niektórzy, ideologicznej, ideowej, a osobliwie kulturowej, jakiej jesteśmy świadkami od lat wielu, warto spojrzeć na taką antologię tekstów publicystycznych, która ją ilustruje wszechstronnie, a i racjonalnie objaśnia. W czas bowiem, w którym pojęcia takie jak patriotyzm albo nic nie znaczą, albo jego znaczenia są intencjonalnie wypaczane, utożsamiane fałszywie i bezczelnie dość z faszyzmem lub też szowinizmem, a nade wszystko stygmatyzowane jako całkiem nieaktualne lub też tylko demodé. Wymaga swoistej koncentracji intelektualnych, również publicystycznych wysiłków. Krakowski miesięcznik Wpis, Wiara, Patriotyzm i Sztuka, wydawca Biały Kruk, od ponad 11 lat regularnie takową publicystykę prezentuje, korzystając z piór kilkudziesięciu wybitnych często autorów, jak na przykład profesor Andrzej Nowak, profesor Wojciech Polak, ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, profesor Wojciech Roszkowski, profesor Krzysztof Szczerski, biskup Antoni Pacyfik Dydycz, Janusz Szewczak, Adam Bujak, Bohdan Urbankowski, Leszek Sosnowski, Halina Łabonarska, Czesław Ryszka oraz profesor Piotr Biliński, profesor Ryszard Kantor i inni. I tu muszę przerwać ową autorską wyliczankę, bowiem autorów w antologii jest 34, żeby nie narazić się na zarzut pominięcia kogokolwiek. Zatem licząca 416 stron zbiorowa publikacja z dużą ilością świetnie dobranych ilustracji, w tym reprodukcji malarskich na najwyższym edytorskim poziomie, to pogrupowane w 9 rozdziałów publikacje z kolejnych numerów wspomnianego miesięcznika. A owych 9 tytułów to Kultura, bastion tożsamości, Nauka drży w posadach, Historia magistra Witte, Nie, bezpieczeństwo medialne, Drogi donikąd gospodarki, Polityka i Unia antyeuropejska, Suwerenność stale zagrożona, Cywilizacja barbarzyńców i Wiara w świecie postprawdy. Na koniec zaś okładkowe refleksje wydawcy antologii. Autorzy prezentowani w antologii zajmują się objaśnianiem świata, mechanizmów funkcjonowania władzy, gospodarki i mediów. Są to ludzie waleczni, broniący zdecydowanie i mądrze polskości oraz świata prawdziwych wartości przed atakiem nihilizmu, kosmopolityzmu i ateizmu. Obca jest im poprawność polityczna, nie akceptują żadnych postprawd, zwalczają genderyzację edukacji i degradację naszego życia do konsumpcji, podpowiadają, co czynić, by zachować ojczystą kulturę i język. Chlubią się naszą rodzimą tradycją i historią, wyciągają z niej roztropne wnioski, przydatne dziś. W ciągu 11 wieków naszych dziejów mieliśmy wielu wspaniałych bohaterów i twórców, ale mieliśmy też czasami zdrajców i sprzedawczyków. Jedne działania prowadziły do zguby naszych wrogów, a inne do własnej zguby. Celem tej walki piórem jest ostrzeganie przed zagrożeniem tą ostatnią. Polecam zatem serdecznie Chluba i Zguba, antologia najnowszej publicystyki patriotycznej, wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2020 rok.